Chciałem podzielić się słowem, tak można zatytułować to słowo Dwie drogi, ale przede wszystkim chyba tytuł to będzie Znak Jonasza. Pamiętamy historię Jezusa Chrystusa, który był nagabywany, wypytywany, jaki będzie znak tego wszystkiego, jeżeli chodzi o Jezusa Chrystusa. To jest napisane w Mateusza, 12 rozdział, 36 wiersz. Niektórzy uczeni w piśmie z faryzeuszów odpowiedzieli mu: Nauczycielu, chcemy widzieć od Ciebie znak. Chcemy przekonać swój umysł, swoje rozumowanie. Pamiętamy, w tamtym tygodniu mówiliśmy o tym, że Jezus, że Bóg, Jezus Chrystus daje nam rozum, abyśmy mogli poznać Boga. To nie ten rozum, który my mamy, tylko ten rozum powinien stać się głupi, jeżeli chodzi o poznanie Boga. Ten rozum jest tylko potrzebny dla funkcjonowania ciała. Ale nie do rzeczy, które sięgają wiary. Tam, gdzie jest potrzebna wiara, jest potrzebny rozum od Boga. Koryntian, może poczytać Kolosa, poczytać temat dużo. Jezus tak samo powiedział do Nikodema: musisz się na nowo narodzić. Po prostu to nie jest ten rozum, nie to ciało. To musi być coś nowego. W tym, co masz, ale być nowym. Właśnie Jezus daje nam rozum. Daje nam rozum poznać Boga. Tutaj oni będą swego rozumu chcieli poznać. I ten rozum dyktuje: ja muszę dotknąć, muszę zobaczyć, ja muszę ocenić, zasmakować, a najlepiej to przekonać się czymś nadzwyczajnym. No i tej nadzwyczajności, gdy nie będzie rozumu Bożego, tego poznania Boga przez rozum, który daje Jezus Chrystus, przez wiarę w nas, to nawet gdyby był cud, to i tak przekonamy swoje ciało i siebie rozumem, że to widocznie tak się stało, takie są okoliczności i tak dalej. To często się spotyka z uzdrowieniami, przy uzdrowieniach takich beznadziejnych. I Bóg uzdrawia w ciągu sekundy. Się zmienia. Potem idzie człowiek na badanie i okazuje się, że jest całkiem zdrowy. A widocznie tamten lekarz się pomylił, widocznie organizm się obronił i już nie ma chwały dla Boga. Więc żaden cud nie pomoże dla rozumu, który mamy w swojej czaszce. Ta czaszka nasza to ma ten rozum. Bóg daje nam mięsiste serce z kamieni, bo każde serce jest człowieka na pozór sprawiedliwego na tej ziemi jest z kamienia. I Bóg daje serce mięsiste. I to serce ma Boży rozum. To właściwe serce. Nie to, które tryska życiem przez pompowanie krwi, ale to serce, które cała ta nasze jestestwo, tam gdzie dusza jest ukryta, schowana, gdzie łka, gdzie się cieszy, gdzie prosi, gdzie tęskni, tam jest rozum dawany od Boga, jeżeli mamy mieć albo pustkę, albo wypełnione Chrystusem. Tam jest rozum, bo Bóg jest mądrością. Jak Bóg jest w sercu, mamy Bożą mądrość. Jezus daje nam tą mądrość. To, że mamy Jezusa Chrystusa w sobie, jest Bóg z nami, Bóg jest mądrością. I tutaj oni pytają przez rozum swój, więc Jezus mówił do ich rozumu i powiedział wam: żaden inny znak dla mnie nie będzie. Chyba, że wy, bo jesteście pokoleniem złym, cudzołożnym i pokolenie złe, cudzołożne znak żąda. Ale nie otrzyma innego znaku, jak tylko znak Jonasza, proroka. To jest jedyny znak. Jest jeszcze w proroctwie o tych nocach i dniach kilku, ale tutaj jest powiedziane przez Jezusa Chrystusa tylko to. Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba 3 dni i 3 noce, tak Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi 3 dni i 3 noce. Mężowie z nimi staną na sądzie wraz z tym pokoleniem, i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza upamiętali się, a oto tutaj więcej niż Jonasz. Gdyby mieli rozum od Boga, gdyby chcieli uwierzyć w to, co napisał Mojżesz, więc oni by wtedy to przyjęli. A tak to jest więcej niż Jonasz, ale tego nie wiedzą, że jest to więcej. Dlatego królowa z południa stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem potępienie. Bo przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a tutaj więcej niż Salomon. Właśnie to, jeżeli ktoś rozumie, czym jest dla nas Jezus Chrystus, jaki jest naprawdę Bóg, to jest szczęśliwy. Bo to ma uaktywniony i darowany dar od Pana, że ma mądrość od Pana Boże w swoim sercu. Teraz przypatrzmy się drodze, którą miał Jonasz. Jonasz, człowiek według mnie bardzo sprawiedliwy, bardzo mądry. Nawet jego modlitwa, gdy był w Jerozolimie, to składała się z poszczególnych wierszy różnych psalmów. Nie z jednego psalmu, ale każdy wiersz był z jednego psalmu. Jego cały on był przepełniony Bożym Słowem. Tym, które miał, a nie tylko prostrach, ale był przepełniony Bożym Słowem. I modlił się nawet słowami psalmisty. Modlił się w myśli w temacie związanej z jego nieszczęściem. Więc od takich wyrazów i wierszy z psalmów użył, które właśnie były w temacie jego tragedii i potrzeby, o którą też i modlił się z tej ryby. Ale Jonasz jest tak pokazany, jakby tak, ja nie wiem, ja nie chcę nikogo osądzać, ale ja go odbierałem negatywnie ciągle. Tylko przez to, że on się gniewał na Boga, kłócił się z Bogiem. Ale to ja nie wiem, czy każdy tak odbierał Jonasza, że Jonasz. Ja myślę, że ja bym nie mógł być jak Jonasz. No bo byłbym, gdyby tak Duch Święty mocno mnie przeorał, zmienił w danym momencie. Pisze, że pokuszenie na nas przychodzi nie ponad siły nasze, ale Bóg da wyjście z pokuszenia. Więc my nie wiemy, jak się znajdziemy w takiej sytuacji jak Jonasz. Czy zawiedziemy, czy będziemy tacy sprawiedliwi i solidni i lojalni do Boga jak on. Więc nie wiemy, ale jak teraz tak stoję tutaj, tak mi jest wygodnie, przyjemnie, nie zagraża mi żadne morze, nie ma fal, nie ma topieli. Więc mogę tak powiedzieć sobie łatwo, oj, dałbym radę. Nie dałbym. To jest ciężka sprawa. Ja uważam, że Jonasz był dobrze wskazany przez Jezusa Chrystusa. I tak naprawdę Jezus, Bóg się na nim z Jonasza nie gniewał. Ponieważ Jonasz był normalnym człowiekiem, jeżeli chodzi o człowieka. Miał Bożą mądrość w sobie. Dał mu Bóg mądrość, aby umiał rozróżniać i wiedzieć, bo on miał decyzje prawidłowe. Ale ta mądrość jego była mądrością, ja nie wiem, to jest na pograniczu bohatera. Człowiek, który wie, że ucieka od Boga. Nie dlatego, że nie chce być z Bogiem. On chce być z Bogiem, on żyje z Bogiem. Bóg dał mu fajny, dobry sen. Prawda? Ludzie się bali, martwili o to, że statek utonie, a on wtedy twardym snem spał. Tak samo jak Jezus w Łodzi, kiedy była wielka burza. Spał twardym snem. On całkowicie Bogu ufał. Jak Jezus pokładał całą ufność Bogu i miał władzę nad wszystkim, i on aż takiej władzy nie miał, tak ufał Bogu, że ta władza Boga była w jego rękach. I on też spał Bogu snem. Więc ja też nie wiem, ja się nie wiem. No. Z autopsji to gdyby jakieś takie wydarzenia były dookoła mnie, chyba bym nie mógł spać. Nie wiem, czy ktoś by spał. Bo wystarczy jakieś wydarzenie w ciągu dnia i człowiek wybity jest ze snu nawet na kilka nocy, prawda, i przeżywa traumę. Dlatego tutaj spójrzmy na Jonasza troszeczkę inaczej. Pan Jezus jest to znak Jonasza, prawda? Znak na całego świata. O tym będzie wspomniane w rzędzie o Jonaszu. Ja tak mówię o tej drodze Jonasza, żebyśmy zobaczyli, że to jest zwykły człowiek w ręku Bożym, prowadzony przez Boga. I Bóg toleruje wszystkie jego człowiecze decyzje i taką charakterystykę, którą człowiek ma na tym świecie. Ale ponad tą charakterystyką jest szlachetność, mądrość, sprawiedliwość tego Jonasza. Jonasz przeżył swoje całe życie, mając powagę los tych, którzy go na ten statek przyjęli, chcąc ich ochronić, chcąc, aby oni byli uratowani, oddał swoje życie, zgodził się na śmierć, jak Jezus oddał swoje życie, aby wszystkich zbawić. A On oddał swoje życie, aby uratować statek z tymi ludźmi, aby byli uratowani. I mówił, wrzućcie mnie do topienia. I on o to prosił. Oni się bali. Oni jako ludzie, my tak my. No byśmy nie zdecydowali się na coś takiego, żeby kogoś wziąć i wrzucić do morza. No raczej byśmy bali się i konsekwencji w ogóle. A oni prosili o to, żeby tak uczynili. Odwiedził. To niesamowite. I będąc Bóg, on wiedział, że jest w ręku Bożym. I wiedział, że Bóg uratuje ten statek. Bo on miał spokojny sen. Póki on na tym statku był, nic by się nie stało. Ale przychodzi czas tego syna i decyzji. Czy mi tak Jonaszu do końca ufasz, żeby uratować tą garstkę ludzi na tym statku, poświęcić swoje życie? Takich ludzi jest dużo na tym świecie. Dużo takich historii słyszałem. Żeby inni byli uratowani, ktoś poświęcił swoje życie. To są bohaterzy. To są tacy prawdziwi bohaterzy. Bo nieraz to można słuchać kogoś albo czytać o kimś, to się podszył pod to bohaterstwo. Ktoś był naprawdę bohaterem, ale że oni byli obok, oni to na siebie wzięli. To ludzie właśnie lubią cudzą chwałę sobie przyjąć. Ale on był naprawdę bohaterem. I oddał swoje życie, aby innych uratować. To był Jonasz. Pełen werwy, dynamiki, którą była Piotra. Pewno tak samo, dynamiczny. Tak samo szybko reagował i decydował. Nawet wbrew temu, co Jezus chciał. Bo taki był prędki. No i tutaj ten Jonasz w ten sam sposób postępował. I tak z Bogiem żył na co dzień. I tak powiedzmy jakby oddech w oddech rozmowy, twarzą w twarz. Że tak rozmawiał z Bogiem w tak cudowny sposób. To, że się gniewał, to też jest jego szczerość. Szczerość, szlachetność, że nie ukrywał, nie dąsał się w duszy, ale był bezpośredni do Boga. Bóg mógł go wtedy karać, mógł powiedzieć, mógł zareagować, pouczyć go. Nie był fałszywy, był szczery. Pomyślmy, czy my tacy sami nie jesteśmy. Tak ludzie się wystrzegają zaparcia Piotra, co czynił Jonasz. Tutaj nie chodzi o takie przypadki, bo niejednokrotnie możemy tak się zaprzeć i wydać Jezusa jak Judasz, nie tylko jak Piotr, ale jak Judasz. Ale że to nie było cieleśnie, więc przychodzimy i potem uzyskujemy łaskę i przebaczenie. Tu jest właśnie pokazane, że jesteśmy ludźmi. Jesteśmy ułomni, ale zawsze mamy szansę, jeżeli ta łaska ciągle dla nas jest przeznaczona. Zawsze jest ta łaska. Nawet gdy się gniewał Jonasz, nawet gdy Piotr się zaparł Jezusa nie raz, trzy razy się zaparł w krótkim czasie. Bo to nieraz tak jest, że człowiek sobie powie przy pierwszym razie, no drugi raz będę już uważał. No to dwa razy. Trzeci raz to już nie pozwolę sobie. A on się podrząd w jednej nocy, trzy razy zapadł. Co mu się nie zdarzyło przez trzy lata był z Jezusem. Taką łaskę miał. Jezus go zobaczył. Mając swoje utrapienie, rozmowy z tymi ludźmi, gdzie przebywał, odwrócił się i jego wzrok padł na twarz Piotra. Piotr zobaczył, rozrzewnił się tak bardzo, że musiał odejść, potem gorzko płakał. Dalej, ale otrzymał od Jezusa łaskę, miłość w tym spojrzeniu. Tak samo i Jonasz otrzymał. Jesteśmy ludźmi. I też nam jest, też nam jest takiego krzewu rycynowego żalu. Czegoś, co nam tak pomaga w życiu. Takie Boże błogosławieństwo. Bóg coś sprawił dodatkowo dla nas, jak ten krzew rycynowy, gdy Jonasz sobie tam siedział. I on go chronił przed słońcem, bo i tak było bardzo gorąco, ale trochę miał cień do tego krzewu. No i on to dostał od Pana. To było ewidentne. I my też tak się przyzwyczajamy do tych rzeczy, które Bóg nam daje. Jeżeli się nie pogniewamy jak Jonasz, że to nam zostało zabrane, a tak było dobrze, a już wszystko było tak przygotowane, a już wszystko tak dobrze funkcjonowało, modliłem się, Bóg mi pomógł, że naprawiłem, że zrobiłem, że jest, a za chwilę się okazuje w takim decydującym momencie, kiedy trzeba to użyć, a to się zepsuło, albo się straciło, albo zginęło. Dlaczego tak? Czy Bóg tego nie widział? A modliłem się, a byłem przed tym. No i takie dnie jak Jonasza tam się zdarza. Jonasz był, jak dla mnie, to jest bohater, jak każdy z apostołów Jezusa Chrystusa, którzy prawie wszyscy do tego bez Jana oddali swoje życie za imię Jezusa Chrystusa i nie wyrzekli się go. I każdy najczęstszą się odciągnął. To są bohaterzy. To są ci, którzy nieliczni są, a stać, ale to są tłumy. Tylko nieliczni w stosunku do tych, co będą zbawieni, do całego tłumu. Tych, którzy oddali wszystko dla Boga. Nie tylko w swojej duszy, ale też całe ciało. I nie zważamy na to. To jest ponad. To przychodzi w stosownym momencie. Tak samo jak Jezus powiedział, że nie uczcie się wcześniej, co macie odpowiadać, gdy będziecie uciskani. Bo Duch Święty jest od tego, który z wami jest. To jest od tego, aby wam powiedzieć, co macie mówić. Wam przyjdzie to. Więc my nie wiemy, w jakiej sytuacji, jak my się zachowamy w takiej sytuacji. Ale teraz, gdy jesteśmy nieświadomi swojego zachowania w takiej sytuacji, możemy z taką dumą, z taką radością, z takim błogosławieństwem dla Boga spojrzeć na Jonasza, czy na Piotra, czy na tych, którzy oddali swoje życie, którzy tak pracowali ciężko, którzy borykali się ze swoim ciałem. Są różne charaktery ciała. Jednemu będzie łatwiej, taki krótszy krzyż ma, a drugi ma taki ciężki krzyż, żeby dźwigać. Ale musi swój wziąć i dźwigać. Więc nie można jedną miarą mierzyć każdą osobę. Jonasz nie wiem, jaki miał krzyż, bo mu to z lekkością przyszło. Nie wiem, jaki dźwigał krzyż. Ale możemy spojrzeć, że to był szlachetny, dobry człowiek, ponad przeciętność spotykany. Ponad tych, którzy są wysocorami. Był czymś więcej. Jezus użył tej historii jako swój znak. Jezus podobnie został posłany nie do Niniwy, ale posłany został na cały świat. Ten, który był, który jest i który będzie. Za wszystkich posłany został, aby wykupić ludzi, którzy będą chcieli przez wiarę w Jego imię uzyskać przebaczenie, oczyszczenie z grzechów, z potępienia, wysmyknięcie się z ręki szatana za życia, a też jak już są teraz, jak Jezus był te 3 dni, 3 noce w ziemi, w tym miejscu, jak wspomniał, podobnie w tej czeluści, jak Jonasz, to dla tych, którzy już umarli, ci, którzy usłyszeli Jego głos, zapragnęli, żeby mogli za Nim pójść. Tam był również Jan Chrzciciel. Tam byli wszyscy, którzy odeszli, a którzy nie skorzystali z nowonarodzenia. Wszyscy mogli to uzyskać. I teraz żyjący mogą uzyskać i ci, którzy jeszcze żyć będą po nas, mogą to uzyskać. Jezus został posłany nie do Niniwy, ale do takiego dzieła zwycięstwa nad grzechem. Jezus poszedł w posłuszeństwo. Jezus jako Syn Człowieczy pokazał pełne posłuszeństwo, pełne i szacunek i do Bożej woli, wszystkim Bożą miłość i nie gniew, i nie taki rozpacz do Boga, ale wszystko pokazał w cudowny sposób, wzorzysty do Jonasza. Jonasz miał identycznie. I tak samo musiał potem umrzeć, ocalić tych kilku ludzi, czy tam jakieś kilkanaście osób na tym okręcie, a sam umrzeć. I też musiał te 3 dni i 3 noce, a potem był uratowany. I potem żałował tego, co on tam miał od Boga, tego wspaniałego. Jezus to wszystko zostawił do końca. końca. Umiłował wszystkich. Był z nim. I teraz na jaką drogę mamy patrzeć? Na tego bohatera. To tylko dla naszego ciała to jest potrzebne, dla naszego umysłu, który z nami się kłóci, z rozumem Bożym się kłóci. To dla niego, że Jonasz pokazał, jak można przejść w Bożej woli i w posłaniu, które daje Bóg. I jak możemy się zachować. Podobnie jak Jonasz. Podobnie możemy mieć żal do straty tego czy tamtego, jak Jonasz. To nie Jonasz jest pokazany jako ten zły, niedobry. Jonasz przeszedł przez swoją śmierć, przez wszystko przeszedł. On jest znacznie lepszy od nas, ponieważ my w takich okolicznościach nie byli jak Jonasz. A on był przez Boga umiłowany i miał szansę do końca. I na końcu jeszcze został pouczony przez Boga. I powiedział do niego Bóg, ty żałujesz krzewu, bo Jonasz był tak zdziwiony, że sobie śmierci życzył. On tak się do tej śmierci przyzwyczaił, że już mu było wszystko jedno. No, to może sobie umrzeć. Skoro tam już jest, a ja chcę, żeby było tak sprawiedliwie i dobrze, a skoro tak jest ciągle źle, to ja już nie chcę żyć. Bóg mu powiedział, ty żałujesz tego krzewu zdziwionego, koło którego nie pracowałeś, którego nie wyhodowałeś, wyrósł on w ciągu jednej nocy i w ciągu jednej nocy zginął. A ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, na które bydła. A obydwo jest spowiane, bo obydwo też. A gdyby most, to wody nie wypiło i też chodziło w górach. Tak ludzie. Jezus wszystko kocha. Bóg wszystko kocha, co to stworzy. I daje tą szansę dla każdego. Tak Jezus stanął wtedy i tłumaczył uczniom, że wszystko to Jezus powiedział do niejednej. Syn Człowieczy wprawdzie, to jest Marka 14, rozdział 21 wiersz. Syn Człowieczy wprawdzie odchodzi, jak o nim napisano, ale biada owemu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Lepiej by było, gdyby się nie narodził w człowiek. To jest jedna osoba na całym świecie od Adama do dzisiejszego dnia, a być może i dłużej, bo nie wiemy, ile Bóg da jeszcze czasu na tej ziemi. Jedyny człowiek, który tego nie może już powtórzyć. Bo zaprzeć się, to może każdy, tak Piotr miał w swoim życiu. To może każdy. Ale ten, który ma mądrość Bożą, który poznał smak Ducha Świętego, ten, który skosztował wodę żywą i ona teraz automatycznie w nim wytryskuje z powodu obecności Bożej w jego sercu, on już się zaprzeć Boga nie może. Bo nie może tego stracić. A potem przyjść ponownie i prosić o przebaczenie, bo tak gdyby Jezus musiał jeszcze raz umierać. To jest niemożliwą rzeczą. Narodzić się na nowo, po raz drugi i znowu umrzeć. To jest zresztą niemożliwe. Więc Bóg daje to narodzenie dla tych, którzy już żyć będą. To drugie nowo narodzenie to już jest dla tych, którzy będą w niebie. Dlatego ci, którzy odchodzą od Boga i mają Go w nienawiści, oni się nigdy na nowo nie narodzili, tylko nauczyli się pobożności. Dlatego nieraz tam ludzie mówią, no ja przyjął chrzest, tyle mówił, był pastorem, a potem poszedł świat i tak umarł. Jak to możliwe jest? To jest niemożliwe. On tylko był w ciele tym, o którym my myślimy, ale duchowo on nie był żywym człowiekiem. On był martwym człowiekiem przez całe życie. Bo to rzeczą niemożliwą. Urodzić się na nowo i jeszcze raz umrzeć. To już Bóg daje na całe życie. To już jesteśmy jego. Dlatego trzeba dbać i pilnować, aby mieć udział w tym, co powiedział Jezus Chrystus. Tamtemu człowiekowi szkoda było się narodzić. Niepotrzebnie się narodziło. lepiej by mu było się nie narodzić. A gdy oni jedli, wziął chleb, pobłogosławił, łamał, dawał i rzekł: bierzcie, to jest ciało moje. To są ci, którzy żyją. Oni, nie tą wieczerzę, tą cielesę. To jest dobrze dla naszego ciała i niech inni widzą. To jest składanie świadectwa. Ja nie wybieram się Chrystusa, ja chcę być Jego częścią. Ja chcę spożywać Jego Słowo. Niech to Słowo Jego ciałem się stanie dla mnie. Będę spożywał. Jest to, ale to w sensie duchowym jest nasz pokarm duchowy. I powszedni pokarm. Tak samo i kielich, gdy podziękował, dał im i pił z niego wszyscy. I zobaczmy, Jezus powiedział i rzekł im: to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa. A krew wcale się nie wylewa za pastora, który się nie nawrócił, ani za cały świat. Ta krew się wylewa tylko za wielu. Ta krew nie jest bezmyślnie wylana i rozdawana dookoła. Ta krew jest tylko dla tych, którzy potem mają żyć. Którzy się nie zaprą Chrystusa, nie zaprą się Boga, którzy umrą, którzy w sytuacji Jonasza postąpią tak samo i w sytuacji tych 11, bo był potem 12 wylosowany, ale tych 11 tak samo woleliby umrzeć, niż się zaprzeć. Ta krew jest tylko wylana za wielu, za tych, którzy mają być zbawieni, którzy mają być w niebie, którzy mają osiągnąć ten cel. Ona tylko się za nim wylewa. Nie za cały świat. Nie można sobie przyjąć tą krew, oczyścić się, pójść do tego świata i potem skończyć swoje życie w piekle. Ta krew nie marnuje się. Żadna kropla się nie marnuje. Ona jest wylana tylko za wielu. Nie za wszystkich. Jak to trzeba pilnować, aby to zbawienie, które mamy, strzec i chronić. No i chciałem zakończyć słowem poprzedzającym to, co Jezus tutaj miał. Z 13 rozdziału Marka, czytaliśmy 14 rozdział, tutaj Jezus wytłumaczył uczniom o swoim ciele, o swojej krwi. Jak uczniowie, to było dwie pary rodzeństwa. Jakub, Jan, Piotr i Andrzej. Dwie pary rodzeństwa. Oni zadali w 13 rozdziale Marka, tak czytamy, gdy on siedział na górze Oliwnej naprzeciw świątyni, zapytali na osobność Jezusa. Piotr, Jakub, Jan i Andrzej zapytali: powiedz nam, kiedy to nastąpi, jaki będzie znak, gdy to wszystko będzie się spełniać. Tutaj jest pokazanie drogi, którą jest Jezus Chrystus. Jeżeli jesteśmy nowonarodzeni, jesteśmy na drodze Jezusa Chrystusa. Wstępujemy w Jego ślad. On żyje w nas. Idziemy za Jezusem. Widzimy Jego, że On jest. A duchowo to nas otacza. On nas wypełnia wewnątrz i na zewnątrz. Ale musimy go widzieć. Musimy się przemieniać w ten obraz Jezusa Chrystusa. Jezus idzie przed nami, pokazuje nam swoją drogę. Już nie taką drogę, jak miał Jonasz, ale już drogę zwycięstwa. Bo Niniwa około 150 lat była uratowana. A potem, ja czytam zresztą u proroków, potem ona została zniszczona. Ale zobaczmy, że jak Jezus powiedział, ta Niniwa stanie na sądzie i będzie lepiej potraktowana niż ci, którzy teraz mają obecność Jezusa Chrystusa, nie przyjmują. I tutaj Jezus odpowiedział, jakie będą znaki. Jak mamy żyć na tej drodze Jezusa Chrystusa? W takim samym nastawieniu. Czasami takie to nastawienie być jak u Jonasza. To się czasami. No. Przypuszczam, że ono jest bardzo często, tylko człowiek lubi krytykować drugą osobę. Znaczy nie to, że lubi. To jest takie przyzwyczajenie, taka psychika jest człowieka, że widzi u drugiego. Dlatego Jezus powiedział, żeby nie widzieć u drugiego, widzieć w ławą oku. Bo wtedy nie zobaczymy swojej belki w swoim oku. Nie ma co rozdrabniać tamtego. Patrzeć zawsze trzeba na siebie. Apostoł Paweł powiedział, że porównywać się trzeba nie z drugim, tylko z sobą. Aby wtedy była pełna opieka Boża nade mną. Żebym miał tą szlachetność, tą szczerość, jak miał Piotr, który zapłakał, bo się zapłakał. On miał tą szlachetność w sobie. Jezus powiedział przecież mu kilka godzin wcześniej, że takiej opoce zbuduje Kościół. Takich ludzi jak on, którzy szczerze Bogu oddają i gwałtownikami są, aby to uzyskać. On by poszedł na świat Jezusem. Obiecywał wszystko. Chciałby ochronić później. Nie idź tam do Jerozolimy. My cię ochronimy. I wtedy usłyszał precz o tej szatanie. Nie Piotr był szatanem. Tylko szatan wykorzystał jego umysł. I przez niego wypowiedział swoje słowa. I Piotr usłyszał słowo szatan, ale on nie był szatanem. Bo szatan użył go jak na narzędzie. I precz. I czy Piotr się wtedy obraził? Być może odczuł, zrozumiał, że on nie mówił tak samego siebie. Być może ochłonął, że przecież Jezus ma moc. Bo jeżeli nie patrzy przez okno. No nie mam okularów i nie wiedziałem, czy on jest za oknem, czy jest mi tutaj na parapecie. Bo tak kiedyś było, za postałem Pawłem, że ten młodzieniec spadł z trzeciego piętra na dorze. I właśnie, gdy mamy taki charakter, taką szczerość, to nawet gdyby nam tak wyszło, jak z Jonaszem, ale na pewno wychodzi, ale no, nawet gdyby tak na przykład z Jonaszem czy z Piotrem, że coś postawimy na sobie, że nam jest wstyd. Bo przecież Piotr zaparł się za Chrystusa. W sensie ochronienia się, bo on chciał być w związku ze Chrystusem obecny na tym sądzie. I łapał się wszystkich okoliczności, aby nie zrezygnować z tego miejsca, które już miał. Bo inaczej by kazali by mu odejść, a on tak chciał być przy Jezusie, żeby wszystko widzieć, że nawet posunął się do zaparcia, do kłamstwa. W takich samych sytuacjach my jesteśmy. Nie na sądzie Jezusa. Bo to tak czytamy, znamy to od dzieciństwa, być może słuchamy. Ale nieraz w pracy jest osoba i nas aż pcha, aż nas dusi gardle, że musimy powiedzieć o Jezusie. Zadasz pytanie, a możesz powiedzieć. Nie zrobimy tego. To jest to samo, co zrobił Piotr. To jest to samo. Nie poddajmy się psychice ludzkiej, żeby oskarżać tylko bliźniego i tylko w nim coś widzieć złego. Spójrzmy na siebie, żebyśmy sami siebie mogli oceniać, bo to chodzi o naszą czujność, o której tutaj potem wzywał Jezus Chrystus w tym 13 rozdziale. O naszą czujność chodzi. Nie o to, żeby tylko czujność uregulował Stasia i moje imię. Ale ich zachęcał, budował, ale skupił się na sobie, żeby innych nie nawracając, sam nie zginął. Przecież też to czytamy w Biblii. Więc być tym, który pomaga, a sam powoduje stratę. Więc tu musimy na samego siebie spojrzeć. Myśleć tylko sobie. Jezus tutaj powiedział do niej, uważajcie, bo w moim imieniu wielu przyjdzie i będą mówić, że jestem ja. No i tutaj jest wiele, wiele rzeczy, co tu się działo. I dalej, dalej, po kolei, jak to będzie wydawany brat, jak brat, nawet brata na śmierć, ojciec syna, jak dzieci przeciwko rodzicom, jak tutaj o śmierć przyprawią, jak będą nienawiści u innych narodów, dla imienia Jezusa Chrystusa. Będzie walka o imię Jezusa Chrystusa. Więc trzeba zadbać o czystość, aby się im przestać zapierać, aby czuć, abym nie został przyłapany w tym momencie, kiedy trzeba zapalić moją lampę, a ja już nie mam oliwy i mi braknie. To chodzi o czujność. I na tej drodze Jonasza już mamy być w tej czujności, jaką było u Jezusa Chrystusa. I pokazał tą drogę. I tutaj Jezus Chrystus powiedział o tej czujności dalej. 28 wiersz dalej. od figowego drzewa uczcie się podobieństwa. Gdy gałąź jego już mięknie wypuszczaliście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiecie, że blisko jest już u drzwi. Zaprawdę powiadam wam, że nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko ojciec. Wszyscy są w czujności. A najświętszy Bóg, Ojciec, ten, który nie dotknął grzechu, nie widział, nie przechadzał się po tym świecie. Ten w całkowitej świętości, który nie ma żadnej styczności z ciemnością, który nawet nie obserwuje tej nieczystości, która się dzieje w świecie. To są wszystko duchy, te siedem duchów, co przepakują całą ziemię. Bóg jest całkowity, przez te duchy jest połączony, jest złączony z wszystkimi i myślami, i myślą nad naszym sercu i nad naszym życiu. Jest. Ale to są duchy, które przepatrują. On jest w całkowitej świętości. A objawienie Jana pisze, że gdyby Bóg się objawił, to by musiała pierzchnąć to niebo, które jest grzechem, gdzie szatan przychodzi i rozmawia z przedstawicielem Boga, taki anioł w swoich kształtach, to i u proroków, i czytamy, że przychodzi i skarży, i rozmawia. Więc Bóg jest w miejscu najświętszym, jeżeli chodzi o Jego cielesność. Jest najświętszy, tylko duchy są, które przepatrują, które stracają, które czynią. I ten Bóg wszechmogący, który nie ma styczności, jak strącił szatana z Lucyfera z nieba, nie ma styczności z nim. Bo gdyby Bóg się objawił na tej ziemi, to pisze do Biblii, że musiałoby niebo i ziemia pierzchnąć. Zniweczona będzie. Od tej świętości nie wytrzyma, ponieważ ciemność się musi obrócić w pył, zniknąć. Dlatego będzie nowe niebo, tam gdzie już Bóg może się objawić w okazałości całej, gdzie nie będzie im skażone przez grzech od szatana, Lucyfera, od uczenki. Uczenka to Lucyfer, takie ładne słowo, uczenka jest w innym słowie, to Lucyfer. I to skażenie już nie będzie. My możemy stanąć przed Bogiem, wtedy wszyscy stanąć przed Bogiem w miejscu świętym. Teraz możemy to robić przez wiarę. W Duchu Świętym możemy to czynić. A wtedy w odmienionych ciałach staniemy cieleśnie, będziemy mogli dotknąć, zobaczyć, podejść, przebywać. To jest świętość Boża. Dlatego Bóg tylko zna godzinę, zna czas. Wszyscy czekają na to. Aniołowie są jako służebne duchy dla nas, dla naszej pomocy i posłani przez Boga, mają styczność z tym, co się na tym świecie dzieje. Całkowicie. Cielesny. Tu jest powiedziane, że nie minie to pokolenie. Bo tutaj wiele Jezus powiedział to wszystko. Jak tutaj czwarty wiersz mówi, powiedz nam, kiedy to nastąpi, jaki będzie znak, gdy to wszystko będzie się spełniać. Już nie tylko po kolei, co będzie się działo, ale kiedy to się spełni. Tu jest powiedziane, że gdy to wszystko będzie, bo to najpierw będzie to, najpierw to, potem te narody, potem będzie na śmierć się wydawać, potem będzie chodziło o taką psychikę ludzi, będą łamane ich świadomość zmieniana, diabeł będzie uzurpował sobie prawo do całego człowieka, do całkowitego posłuszeństwa, posłuszeństwa się w Mesjasze, będą czynili cuda i znaki. To wszystko jest przed nami, co się będzie działo. Będą również zwodzić, aby zwieść wybranych, pisze, będą zwodzić cały świat. Będą tak samo ogień ściągać z nieba, jak to był Eliasz. Więc to będzie się wszystko działo. Ale gdy to wszystko dojdzie do kulminacji, tutaj pisze, że wy, gdy to ujrzycie, co się dzieje i będziecie to widzieć, że blisko jest już u drzwi. Gdy my to zobaczymy, to się już te wszystkie ustawy, przepisy, obowiązki już się dzieją, dokonały. Już to jest. Jest ogłoszony Bóg tego świata. Bóg, który byś uzurpował jako święty Bóg. Nie ma innego Boga. Kto nie będzie wierzył w tego Boga tu na tej ziemi, ustanowionego przez ludzi, będzie potępiony, będzie wyzbyty jakiejkolwiek możliwości kupowania, sprzedawania życia na tej ziemi. To nie minie to pokolenie, jak się już skończy. To już będzie kulminacja. I to jest powiedziane. Naprawdę powiadam wam, że nie przeminie to pokolenie, a się to wszystko stanie. Bo zobaczycie, że na tym drzewie figowym już miękny i wypuszcza liście. I wiecie, że jak to się dzieje, blisko jest lato. Więc gdy my zobaczymy, że to już tak zaczyna to rozkwitać, nie minie to pokolenie. Które to będzie pokolenie? Naszych dzieci. A może wcześniej będzie Kościół zabrany i my jako wszyscy będziemy zabrani w pierwszym pochwyceniu. To wszystko jest w Bożej mądrości, a będzie dalej funkcjonowało. I potem to się będzie wszystko działo. Ludzie będą to czytać, a będzie głód Bożego Słowa. Będą tego szukać i nie będą tego mogli zrozumieć. Bo rozum ludzki nie pomaga zrozumieć. Dlatego uczeni w piśmie, faryzeusze, saduceusze, ci, którzy byli blisko świątyni, kapłani, nie mogli tego zrozumieć. Jezus takim tak dużo tutaj mówił, że czemu wy tego nie możecie zrozumieć? Bo wy naprawdę mnie nie miłujecie, dlatego tego nie możecie zrozumieć. Bo gdybyście mnie miłowali, miłowali Boga, to byście zrozumieli. A przecież znacie Mojżesza, ale nie miłujecie Boga, bo nie wypełniacie tego. Bo Mojżesz przecież o mnie pisał, a nie przyjmujecie tego. To mówił Jezus do nich, bo to rozumiem przyjmowali. Bo nie będzie już mądrości od Boga, już będzie pochwycenie. Będą się tułać od morza do morza, żeby znaleźć. Więc co nam potrzebne jest? Czujność. I tu jest powiedziane dalej. Baczcie, czuwajcie. Nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie. Jest to tak jak u człowieka, który odjechał, zostawił dom swój, dał władzę sługom swoim. Każdemu wyznaczył jego zadanie, a odziemnemu nakazał, aby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjedzie, czy wieczorem, czy o północy, czy gdy kur zapieje, czy rankiem, aby gdy przyjdzie, nie zastał was śpiącymi. To zaś wam mówię, wszystkim czuwajcie. To jest nasza droga. Czy to Jonasza, czy Stasia, czy Zbyszka, czy Ani, czy kogokolwiek z nas. Nasza droga. Ale ona powinna mieć zasady Boże. Bóg zostawił nam swój dom. Zostawił to miejsce, gdzie my się znajdujemy. Gdzie każdy z nas mieszka. Domem jest też zbór. Jest ta ogólna budowla, tam gdzie nasze ciało się znajduje. Gdzie nasza stopa dotknie, jest święte miejsce. Nasze dzieci, które się rodzą przy rodzicach wierzących, są uświęcone. Są święte. Do czasu, kiedy muszą same zdecydować. Czują, że muszą podjąć decyzję i on się wstrzymuje. I wtedy już przychodzi na niego. Ale dalej jest w Bożej opiece świętości, że do niego łatwiej dochodzi słowo. I rozum nie ma tyle siły, aby go przekonać na tamtą stronę. Więc jest wtedy łatwiej. Ale to jest uświęcone. I Bóg tam to zostawił, ten dom. To miejsce, tą służbę. Gdziekolwiek jesteśmy. Dał nam władzę. Władzę sługom swoim dał. Dał nam wolną wolę do decyzji, do podejmowania różnych czynności, do decydowania o czymkolwiek. Więc w modlitwie, w tej czujności, Boże, musimy to spełniać poza siebie. Musimy być czujni. I wyznaczył każdemu z nas za zadanie. Jakie zadanie mamy? To w sercu się czuję, że Bóg mnie powołał do takiej funkcji. A jeżeli się martwię, czy ja wiem, czy mnie powołał do tej funkcji, a być może nie, to proszę porozmawiać ze starszym, porozmawiać z pastorem. I wtedy porównać, co on czuje w Duchu Świętym. Jeżeli nie będzie wiedział, to poprosi o jakiś termin, dzień, dwa, o kilka godzin, aby się o to modlić. I on wtedy powie to samo, co my czujemy. Bo Duch jest ten sam. Bóg nie może powiedzieć dwóch różnych zdań. Powie to samo. I możemy to wiedzieć, ale każdy ma zadanie swoje. Ja myślę, że każdy to czuje. Do czego powołany jest. I tutaj pisze, że w tej czujności musimy zaakceptować dom, w którym jesteśmy. Zaakceptować tą władzę, którą mamy i ją pilnować, aby ją rzetelnej sprawiedliwości, nawet takiej Jonasza, że poświęcimy nawet swoje życie, musimy to czynić, musimy to mieć, tą władzę i wykonywać. No i zadanie wykonywać, które Bóg nam dał, a jakoś to będzie. Co powiedział Bóg do Izraela, gdy wy już będziecie w ziemi obiecanej, mlekiem i miodem opływającym, wtedy wasze serca się napuszczą, będziecie pęści, będziecie już tak spokojni, nie będziecie mieli wrogów i wtedy zapomniecie o mnie. A to tu jest powiedziane, to zadanie, które nam daje Bóg, abyśmy to wstrzegli w czujności, pilnowali, doprowadzali do końca, bo nie wiemy, kiedy przyjdzie. Czy za dnia, czy w nocy, czy gdy Bóg zapieje, czy nad ranem, gdy czytamy, przyjdzie Jezus Chrystus. To nasze życie to jest jak chor, przedpokój i wchodzimy do wieczności. To jest tylko fragment kilku metrów, który musimy przejść, aby znaleźć się tam, gdzie mamy to swoje przeznaczenie, tam, gdzie powinniśmy się znajdować. Niech nas Bóg trzyma, prowadzi, strzeże, ta czujność wiekuistą w nas, aby ta czujność była do wieczności, abyśmy tam mogli przyjść, abyśmy cieszyli się z tej Ewangelii, dzięki której żeśmy się nawrócili, żyjemy, której obfitujemy, w której przeżywamy łzy i śmiech, ale uczymy się jak Jonasz, gdzie jesteśmy karceni przez Boga, różne rzeczy, ale Jezus nawet na tym sądzie odwraca się i zawsze patrzy na nas z miłości. Pilnujmy tej czujności, bo tą miłość zawsze w nim zobaczymy. On nas nie zawiedzie nigdy. Nie może. Bo jego krew nie jest, ta drogocenna krew nie jest przelana po to, aby się marnowała. Ona jest po to, abyśmy żyli. Musimy się mocno wiarą trzymać, aby ta krew miała skuteczność w nas. Gdyśmy zaczęli słabo, żeby się okazało, że koniec nas zbawia i nareszcie dostąpiliśmy tego oczyszczenia, które powinno być. Nieraz tak jest, że to przez całe życie tu idziemy. Ta czujność doprowadza nas do chwalebnego końca. Jego Bożego, nowego życia, które Bóg dla nas przygotował. Tak, co mówię, powiedział Jezus, mówię wszystkim. Wszystkim, nie tylko wielu, bo tam wśród tych wielu to są wszyscy. Teraz wszystkim. Tym, którzy są moimi dziećmi, czuwajcie. Amen. Myślałem, że wcześniej skończę, to jest 12. A za 15 było, jak już czułem, że kończę. Ale dzięki Bogu, że dziecko dzieci jest stało i wszystko jest dobrze. Bóg nas ratuje, w którym myślę, że wszystko się przeżyć w uchwałę Bożej.